Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Lech Pilarski, dzień dobry, witam po wakacyjnej przerwie. Przedwojenne województwo białostockie graniczyło z Prusami Wschodnimi, stąd też z naszego terenu wyszły cztery uderzenia na niemieckie terytorium. Jak one przebiegały, o tym dzisiaj z historykiem, doktorem Tomaszem Wesołowskim z Uniwersytetu w Białymstoku. Witam pana.
Kłaniam się państwu.
W Białostockiem stacjonowało stosunkowo dużo wojska, czy więc już wcześniej, przed wojną, nie zaplanowano głębokich uderzeń na Prusy, które, no właśnie, czy były mocno bronione, czy miały dużo wojska, czy tego rodzaju uderzenia mogły przynieść jakieś korzyści polskim siłom zbrojnym? Na to pytanie odpowiemy pod koniec audycji, a 86 lat temu, 2 września, właściwie w nocy z 2 na 3 września, oddziały Podlaskiej Brygady Kawalerii uderzyły w kierunku Drygał i Białej Piskiej, wówczas będących po niemieckiej stronie.
Panie doktorze, szanowni państwo, Prusy Wschodnie były z punktu widzenia Niemiec olbrzymim atutem w 1939 roku.
Jak dzisiaj obwód królewiecki.
W pewnym sensie nawet większym, ponieważ dzisiaj od granicy z obwodem kaliningradzkim do polskiej stolicy jest znaczna odległość i to przebiegająca przez sporą część dawnych Prus, więc terenów lesisto-jeziornych, a w czasach II Rzeczypospolitej było to niewiele ponad 100 kilometrów od granicy na tej takiej osi Warszawa-Olsztyn, czyli najkrótszą trasą przez Mławę, w związku z czym przedpole polskiej stolicy, nie tylko mającej znaczenie administracyjne czy symboliczne jako stolica kraju, czy siedziba władz państwowych i wojskowych, ale także najważniejszego węzła komunikacyjnego na Wiśle. Więc ta stolica była pozbawiona odpowiedniej głębi operacyjnej na swoim
przedpolu.
Tak. Za to wykorzystanie tych wszystkich atutów, jakie dawały Prusy Wschodnie, które pozwalały zarówno działać na obszar północnego Mazowsza, na polską stolicę, także na obszar wschodniej części Pomorza Polskiego, ale także na linię Narwi, to wykorzystanie tych wszystkich atutów Niemcom utrudniało po pierwsze izolowane położenie Prus Wschodnich jako eksklawy odciętej od terytorium Rzeszy, skazanej na komunikację morską, powietrzną bądź tranzytową przez polskie Pomorze. Relatywnie niewielka liczba ludności, a tym samym stacjonujących na terenie tego wschodniopruskiego okręgu wojskowego wojsk. Tam w okresie pokojowym stacjonowały 3 dywizje piechoty w przededniu wojny i Niemcy byli w stanie siłami wojsk tych wschodniopruskich rozwinąć trzecią armię składającą się, jeśli chodzi o same jednostki stacjonujące na terytorium Prus Wschodnich, z 7 dywizji piechoty i brygady kawalerii. Czyli z 3 dywizji piechoty dodatkowo jeszcze z rezerwistów mobilizowano 4 kolejne dywizje piechoty. To były zbyt małe ugrupowania, aby podołać działaniom zarówno na kierunku pomorskim, chodzi o Grudziądz, na kierunku warszawskim.
Czyli na Mławę.
Na Mławę, tudzież jeszcze prowadzić jakiekolwiek działania we wschodniej części Prus Wschodnich. Niemcy zasilili Prusy Wschodnie wojskami z głębi Rzeszy, przewiezionymi jeszcze w okresie pokoju. Była to wprawdzie niepełna, niekompletna, ale grosił 12. Dywizji Piechoty ze Schwerinu i przerzucili tam takie na prędce zorganizowane zgrupowanie pancerne, które później, w czasie kampanii, zaczęto nazywać od nazwiska dowódcy generała Wernera Kempfa zgrupowaniem pancernym, a potem dywizją pancerną Kempf, chociaż była to nazwa na wyrost. Jakby nie było, nawet po zasileniu siły te były relatywnie bardzo skromne w stosunku do stawianych zadań.
Tutaj postawimy kropkę i odpowiedzi na pytanie, czy zaplanowano taki atak, znajdziemy pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Teraz przejdźmy do tych wypadów. 4 wypady, 1., 2., 3, kierunek w stronę Białej Piskiej, tak jakbyśmy się dzisiaj współcześnie wybrali, to mniej więcej od Szczuczyna na północny zachód.
W chwili wybuchu wojny, czyli już po zakończeniu tej zasadniczej części polskiej mobilizacji i rozwinięcia wojsk, Nad granicą Prus Wschodnich znajdowały się polskie dwie brygady kawalerii. Rozmieszczona na terenie Wysoczyzny Kolneńskiej w rejonie Stawisk, w szeroko rozumianym rejonie Stawisk, Podlaska Brygada Kawalerii, czyli na północ od Łomży, i Brygada Suwalska, która znajdowała się też rozciągnięta na obszarze Suwalszczyzny. Część tych oddziałów była pod Augustowem, część jeszcze w rejonie Suwok, część tam pomiędzy wzdłuż granicy. I po stronie niemieckiej z kolei były głównie oddziały osłonowe, oddziały Grenzwachtu, połączone tam w te batalionowe i pułkowe odcinki Grenzwachtu, czyli takich oddziałów terytorialnych, tak można byłoby to nazwać, mobilizowanych głównie spośród miejscowych Mazurów, tudzież jednostki Landwehry Giżyckiej, która miała obsadzać umocnienia obszaru warownego Giżycko, a której też niepełne po zostawieniu załóg bezpieczeństwa w umocnieniach. Dwa niepełne pułki zostały skierowane na granicach, jeden w rejon Olecka, drugi w rejon Ełku i Białej Piskiej. Obie strony przekraczały granice patrolami rozpoznawczymi. Pierwsza seria większych takich wypadów w sile szwadronu polskich kawalerzystów to noc z 2 na 3 września, czyli jesteśmy no niemalże w rocznicę tychże wydarzeń. I 3 takie duże wypady poprowadzone przez, duże, no powiedzmy, siłami szwadronu, poprowadzone przez 10 pułkuanów stacjonujący w okresie pokojowym w Białymstoku, pozwoliły na wtargnięcie w terytorium niemieckie w ramach działań nocnych, działań rozpoznawczych, na kilkanaście kilometrów, chociaż te oddziały nie doszły jeszcze do, no, pododdziały nie doszły do, jeszcze do Białej Piskiej. To skłoniło dowódcę Podlaskiej Brygady Kawalerii, generała Ludwika Kmicic-Skrzyńskiego, do zaproponowania w dniu 3 września dowódcę SG NAREW, samodzielnej grupy operacyjnej NAREW, generałowi Czesławowi Młot-Fijałkowskiemu, przy złożeniu propozycji wypadu całością sił, tak jak było to rozpatrywane w planach rozpoznania jeszcze, o których wspomnimy w okresie przygotowań. Taką zgodę generał Motwiałkowski mógł uzyskać tylko po uzyskaniu aprobaty naczelnego wodza. Zgoda nadeszła i w nocy z 3 na 4 września oddziały Podlaskiej Brygady Kawalerii zaczęły przygotowywać się, zajmować pozycje wyjściowe w rejonie w pobliżu Szczuczyna, czyli na zachód od Szczuczyna, to jest rejon głównie Milewa, do wypadu na Białopiską, czyli celem było wtargnięcie
do tego miasteczka.
Tak, w rejon tego miasteczka, rozpoznanie, czy w pobliżu jest koncentracja jakichś większych niemieckich sił, które byłyby przygotowywane do działań zaczepnych w kierunku linii Narwi. No tam snuto takie możliwości jeszcze, prawda, posunięcia się dalej. 4 września w godzinach porannych pułki kawalerii ruszyły do działań, właściwie dwa z nich. W związku z tym, że 10 brał udział wcześniej w działaniach rozpoznawczych i ułani byli już zmęczeni, w związku z czym do natarcia ruszyły 5 pułk ułanów zasławskich z Ostrołęki, stacjonujący w Ostrołęce, i 9 pułk strzelców konnych stacjonujący w
Grejewie.
W Grejewie zresztą niepełny, bo tam była tylko część sił tegoż pułku. Działania 5 pułku ułanów zasławskich były wspierane przez kolarzy brygadowych, a 9 pułku strzelców konnych przez pododdziały pancerne brygady, przez czołgi rozpoznawcze. I właśnie z miejscowości, rejonu tam miejscowości Milewo nacierano na niemieckie miejscowości po niemieckiej stronie granicy, na takich dwóch osiach natarcia po obu stronach miejscowości Kowalewo. Wtedy się nazywało to Kowalewen. Właściwie te nazwy były polsko brzmiące, niemieckie nazwy. W roku 1938 Niemcy zmieniali na brzmiące z niemiecka, ale wszyscy jeszcze posługiwali się łącznie z Niemcami dysponującymi starszymi mapami, tymi starszymi nazwami. W związku z czym nacierano po dwóch stronach miejscowości Kowalewo. Po stronie zachodniej kolarze zdobyli miejscowość Sokolen, to są Sokoły, a następnie dotarli, w ślad za nimi 5 pułk ułanów, do miejscowości Klarheim. W tym miejscu jest tak naprawdę dzisiaj Długi Kąt. I tam impet natarcia się wyczerpał. Napotkano na opór pododdziałów 41 odcinka Grenzwachtu, 8 kompanii 41 odcinka Grenzwachtu i bodajże 10 kompanii ze 162 pułku piechoty Landwehry, więc oddziały relatywnie niewielkie, za to dysponujące, w przypadku Landwehry zwłaszcza, bo to były załogi przeznaczone do obsadzenia umocnień, dużą ilością broni maszynowej i te natarcie spieszone, pamiętajmy, kawaleria nacierała spieszona, wyczerpało impet, najpierw wycofali się kolarze, potem zaczęli gdzieś tam po godzinie 10 już wycofywać się ułani z 5 pułku. Nieco z pewnym opóźnieniem ruszyło natarcie 9, dwóch szwadronów 9 pułku strzelców konnych na miejscowość Grossbrzosken. Dzisiaj tej miejscowości już nie ma, ale ona jeszcze na starych mapach nosiła nazwę polską jeszcze przed rozbiorową Brzuski Wielkie. Dzisiaj nie ma w żadnej miejscowości w tym miejscu. I po zdobyciu tej miejscowości i lasu na północodniej zamierzano kontynuować to na miejscowość Brzuski Małe, na Kleinbrzosken, dalej w kierunku na północ, ale znowuż przez tą Landwehrę i Grenzwacht to natarcie zostało zatrzymane, mimo że tam czołgi wspierały, to polskie czołgi rozpoznawcze wspierały to natarcie i gdzieś tam koło godziny 10-11 ten impet działania dwóch pułków się wyczerpał po wkroczeniu na odległość góra kilku kilometrów w
głąb terytorium.
I dowódca brygady, generał Kmicic-Skrzyński, zdecydował się użyć stojącego w odwodzie 10 pułku ułanów, czyli pułku białostockiego, który został skierowany wprost do natarcia na Kowalewo, na miejscowość na wzgórzach, znajdująca się pomiędzy tymi dwiema osiami natarcia. Za to, na czym polegał problem? Pomiędzy wyczerpaniem tego impetu poprzednich natarć, a uruchomieniem natarcia 10 pułku ułanów minęło kilka godzin. Z jednej strony przegrupowali się Polacy, z drugiej strony Niemcy zaczęli ściągać
Odwody.
Niewiele mogli, ale plutony odwodowe z poszczególnych kompanii Grenwachtu zaczęły tam ściągać. Nagle zrobiły się tam elementy nie dwóch, ale już czterech kompanii. Chociaż to nie były pełne.
Czyli Niemcy się umocnili, w związku z tym uderzenie 10 pułku nie mogło przynieść.
Część tych miejscowości
powodzenia.
Była przygotowana do jakiejś improwizowanej obrony. Miejscowości były wysiedlone, tam nie było niemieckiej ludności cywilnej. Domy były przygotowane jako tam stanowiska, ale jako takich poważniejszych fortyfikacji, nawet polowych, tam nie było. I natarcie 10 pułku ułanów, które ruszyło po godzinie 14, trafiło już na przeciwnika, który nie dość, że już ochłonął, nie działał ten czynnik zaskoczenia, to jeszcze ściągał swoje odwody. Zaległo, nie udało się zdobyć.
Stąd decyzja o wycofaniu się.
I decyzja o wycofaniu się po południu, raczej o wytrwaniu do zmroku na zajętych pozycjach i wycofaniu się brygady na polską stronę granicy.
A za chwilę opowiemy o kolejnych uderzeniach, bo jak powiedziałem na początku tej audycji, było tych uderzeń aż 4.
Tajemnice naszych czasów.
Przypomnę, naszym gościem jest dzisiaj historyk dr Tomasz Wesołowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Kontynuujemy rozmowę o polskich wypadach na Prusy Wschodnie w 1939 roku. Prasa, no bo przecież wieści z frontu docierały. Podejrzewam, że i armia była też zainteresowana przekazywaniem tych wiadomości. Donosiła, że Polska uderzyła na Prusy Wschodnie.
No tak, mamy nawet w prasie białostockiej echa ówczesnej, jeszcze wychodzącej, echa tych wydarzeń z taką nutą triumfalizmu informowano, że że polskie oddziały wtargnęły w głąb Prus wschodnich. Tym niemniej myślę, że jakiegoś takich nastrojów triumfów w społeczeństwie to raczej w obliczu
nie wywołało.
Tak, skali nawet porażek pierwszego tygodnia wojny nie wywołał. Pamiętajmy, że równolegle od pierwszych dni prasa centralna i rozgłośnie radiowe informowało o nalotach polskiego lotnictwa na Berlin i tak dalej. Te akurat informacje były nieprawdziwe, w związku z czym nawet wyolbrzymianie sukcesów kawalerii wchodzącej na terytorium Prus Wschodnich, no myślę, że mogło być przez przynajmniej część ludzi przyjęta z taką ostrożnością, sceptycyzmem, a część myślę, że poczuła jakąś satysfakcję za to. Pan redaktor wspomniał o innych.
No właśnie, uderzeniach, wypadach, bo było ich w sumie 4. Omówiliśmy, jak zdążyłem policzyć, 2. Czy ten ponowiony atak 10. pułku to jako trzecie uderzenie?
Nie. Tutaj nie doszukujmy się. 10. pułk Łanów nacierał w ramach tego...
drugiego aktu.
Tak, to był po prostu drugi etap działań zaczepnych po całości sił podlaskiej Brygady Kawalerii. Za to równolegle. W nocy z 3 na 4 września był przygotowywany wypad oddziałów 18. Dywizji Piechoty na skrzydle, na lewym skrzydle tego pasa Brygady Podlaskiej. Tam pododdziały rozpoznawcze 18. Dywizji Piechoty przekroczyły granicę w rejonie na północ od Kolna przez rzekę Wincentę, koło miejscowości Wincenta. I dotarły tam
gdzie przebiegała granica.
Tak, i tam były miejscowości Dlotowen, też miało to jeszcze przedrozbiorową nazwę Dłutowo, ale tej miejscowości spalonej wówczas w walkach nigdy nie odbudowano, więc...
Jeśli się wybieramy z Łomży do Pisza, zawsze przejeżdżamy przez Wincentę i zawsze mijamy miejsce, gdzie była strażnica.
Tak. Więc tam niewielki wypad właśnie był w rejonie na północ od Kolna. A jednocześnie w tym czasie uaktywniała się Suwalska Brygada Kawalerii. W przypadku Podlaskiej Brygady Kawalerii to już w planach przedwojennych uwzględniano możliwość
nie odkrywajmy kart,
w przypadku Suwalskiej Brygady Kawalerii miało to charakter o wiele bardziej improwizowany.
Czyli zobaczono, że gdzieś na południu jednak tam walki były, jakieś kroki ofensywne były podejmowane, w związku z tym postanowiono zaatakować.
Stały pułki kawalerii nieatakowane w pobliżu granicy i podejmowano decyzje oddolne o przeprowadzeniu wypadów na stronę niemiecką. I takich drobnych wypadów było tam kilka, ale to były siłami szwadronu na niewielką skalę. Chyba najbardziej
szwadron
głośny,
kawalerii to kompania.
Odpowiednik kompanii, przy czym słabszej liczebnie od tych kompanii piechoty, znacznie słabszych liczebnie od kompanii piechoty. Najbardziej znany to jest w pobliżu Olecka, wówczas to nosiło nazwę Margrabowa, zmieniona w 1938 roku na Trojburg. I tam była miejscowość Reuss, Ścich bodajże, jeśli dobrze pamiętam. I tam trzeci pułk wykonał wypad przez granicę, ale to były starcia właśnie z tymi pododdziałami Grenzwachtu.
Cimochy.
Właśnie, tak. Cimochy.
Mściche to bliżej Szczucina.
Tak, cieszę się, że pan redaktor od razu poprawił. I to były niewielkie starcia w pasie...
Przypomnijmy, to trzeci pułk szwoleżerów mazowieckich.
Tak. Były to starcia w pasie granicznym z pododdziałami albo Grenzwachtu, albo też niemieckiej wzmocnionej straży granicznej. To się nazywało VGAD. Czyli takich, powiedzmy, służb granicznych, zmilitaryzowanych służb granicznych. To już był odpowiednik polskiej straży,
tak
wzmocnionej straży granicznej.
Można by
powiedzieć. Myślę, że nie aż tak. To mimo wszystko o wiele większym stopniu przypominał regularne wojsko.
My mówimy o KOP-ie. Czy o tych niemieckich?
KOP przypominał o wiele większym stopniu regularne wojsko i myślę, że miał znacznie większą wartość bojową niż niemiecki VGAD. Te struktury przypominały bardziej wzmocnioną straż graniczną. Za to to była niewielka skala, niewielkie starcia, też niewielkie straty w porównaniu z wypadem Podlaskiej Brygady Kawalerii.
No jakie tam były straty?
4 września skończył się stratami niemałymi. Przede wszystkim warto czytelników odesłać do bardzo szczegółowych i bardzo cennych publikacji na ten temat.
A nawet słuchacz.
Które zostały, powiedzmy, skierowane na rynek wydawniczy przez doktora Łukasza Białostoczanina, doktora Łukasza Radulskiego z Muzeum Wojska, który ten temat poruszał zarówno w takim monograficznym ujęciu, choć popularno-naukowym póki co jeszcze, całości działań Podlaskiej Brygady Kawalerii, ale także w 2019 roku na łamach periodyku muzealnego opublikował bardzo obszerny, liczący bodajże około 70 stron, bardzo bogato ilustrowany, także powiedzmy analizą terenu na miejscu, artykuł na temat samego wypadu Podlaskiej Brygady Kawalerii. I on tam doliczył się, po polskiej stronie przeszło 20 poległych i kilkudziesięciu rannych, około 40 40 rannych, więc te straty jak na tą skalę walk i czas trwania nie były małe. Za to po niemieckiej stronie udało się doliczyć 22 poległych, zarówno z Landwehry, jak i z 41 odcinka Grenzwachtu. Za to gdzieś tam około 30, czy nieco ponad 30 wzięto do niewoli. Okazało się w czasie przesłuchań, iż byli to, jak to wówczas określono, polskojęzyczni Mazurzy. Przy czym to słowo polskojęzyczni należy traktować raczej jako rozumiejący język polski, bądź jeszcze niektórzy potrafiący mówić po polsku, ale na co dzień nie posługujący się tym językiem. Oni nie mieli woli umierania w pierwszych dniach wojny za III Rzeszę i poddali się do niewoli w sporej liczbie, więc te straty niemieckie razem z tymi wziętymi do niewoli przez stronę polską zamknęły się liczbą kilkudziesięciu żołnierzy.
Wracając jeszcze do tych działań prowadzonych przez Suwalską Brygadę Kawalerii, no to to uderzenie w stronę Olecka to część i to były dwa działania, bo naliczyliśmy
tak,
cztery, omówiliśmy
tutaj
trzy.
Problem jest inny. To jest to, czy Suwalska Brygada Kawalerii szykowała się do, podobnie jak Podlaska, do wejścia całością sił. No cóż, no, są pewne, powiedzmy, ślady źródłowe wskazujące, iż brano taką możliwość pod uwagę. Za to rozkaz wycofujący Suwalską Brygadę Kawalerii z tego obszaru Suwalszczyzny i przesuwający ją do odwodu SG Onarew zaprzepaścił te
mówimy o Podlaskiej
te możliwości.
O Suwalskiej.
Mhm. Podlaska już wykonała ten wypad całością sił.
No właśnie, bo tutaj już
Suwalska również,
bo czas nas goni, musimy postawić pytanie, czy no, spodziewając się wojny, przygotowywano głębokie uderzenie w stronę Prus wschodnich z naszego terenu. No i dlaczego skończyło się na takim na takiej improwizacji?
Wypad, nie uderzenie. Strona polska miała niezłą informację, niezłą wiedzę o pokojowej dyslokacji niemieckich wojsk w Prusach Wschodnich. Obserwowano również te transporty zasilające Prusy Wschodnie. Obserwowano obszary ćwiczeń niemieckich wojsk, koncentracji. I te rozeznanie zamiarów niemieckich, czyli skupienie grosił na kierunku Mławskim i Grudziąckim, zostało rozpoznane prawidłowo. To też i wcześniej zakładano, że Niemcy przy ograniczonych możliwościach, dopóki nie pokonają Pomorza i nie przywrócą lądowego połączenia z Prus z Rzeszą, będą mieli ograniczone możliwości działania, w związku z czym spodziewano się, iż południowo-wschodnia część Prus Wschodnich będzie obszarem martwym, raczej dozorowanym czy osłanianym przez mniejsze oddziały. Za to spodziewano się, że w końcu pierwszej dekady, albo na początku nawet drugiej dekady września, na terenie Prus Wschodnich mogą znaleźć się wojska pomorskie, które przejdą polskie Pomorze, sforsują Wisłę i mogą zostać użyte. I tutaj już było wielką niewiadomą, na jakim kierunku. Za najgroźniejsze potencjalnie uważano możliwość pogłębionego działania z Prus Wschodnich, na przykład na linię Narwi. Stąd też między innymi plan rozpoznania, konstruowany od marca. Zachowały się dokumenty w archiwum londyńskiego Instytutu.
Panie doktorze, tutaj naszych słuchaczy już zostawimy, bo czas jest nieubłagany. Będziemy dalej drążyli temat i poszukiwali odpowiedzi, dlaczego nie było tego wielkiego wypadu na Prusy Wschodnie. Przypomnę, naszym gościem był dzisiaj dr Tomasz Wesołowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Nie udało się przeprowadzić głębokiego wypadu. Nasze oddziały zostały wycofane i skierowane na inny kierunek decyzją wodza naczelnego. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Dziękuję Państwu za uwagę.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.